niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w naszej audycji jest ojciec Benedykt. Witam ojcze, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj może szczególnie rodziców czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no ale nie tylko, audycje skierowane są do wszystkich, którzy zechcą i chcą jej słuchać. Dzisiaj w studiu goście z daleka, z Nidzicy.
Z Nidzicy,
no właśnie. A gdzie ta Nidzica jest, panie Dariuszu?
Kolsztyna,
no właśnie, już wiem. Tylko zawsze zastanawiam się, czy ona jest, kiedy patrzę z Torunia, czy ona jest przed Olsztynem, czy za Olsztynem?
Za Olsztynem.
To trzeba przejechać przez Olsztyn?
Nie.
Gdzieś w bok, tak?
Między Działdowem a...
Aha. A, no dobrze, świetnie, no to już coś wiem. Drodzy Państwo, właśnie pierwsze słowa za nami. Witam dzisiaj przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pani Ewa Gałka, która jest w takim spiritus movens wszystkiego tego, co dzieje się w Nidzicy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pani Ewo, witam serdecznie.
No, witam wszystkich słuchaczy, dzień dobry.
Pani jest przewodniczącą koła terenowego, czy to się tak mówi?
Przede wszystkim to jestem matką, bliżej. Jestem matką dwojga upośledzonych dzieci. Mhm. Syn Dariusz ma 44 lata.
Dariusz powie sam.
A drugi syn też, czwarty niepełnosprawny Marcin, 36 lat. Ale oprócz tego mam ogromne wsparcie, wielkie filary w rodzinie, bo dwoje zdrowych, wykształconych dzieci, którzy bardzo nas wspierają i każdego dnia wspomagają.
I kochają. I kochają.
I kochają. Pani no, miłość mamy. Chyba jest takim nieodłącznym elementem życia rodzinnego. Oni każdego dnia zaczynają dzień. Mama, ty nas wszystkich kochasz, ty i mnie kochasz, i Marcina kochasz, i tatę kochasz. Także na miłości jak gdyby bazuje wszystko.
Na miłości buduje się. Po prostu. Dziękuję bardzo. To pani Ewa Gałka, przewodnicząca koła w Nidzicy, koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Z drugiej strony mnie, po stronie lewej, jest pani Jadwiga Sieniawska, która jest sekretarzem tego koła. Witam pani Jadwigo.
Dzień
bardzo
dobry.
Serdecznie. Dzień dobry. Pani Jadwiga przyjechała z synem, z panem Adamem. Witam panie Adamie.
Tobie.
Dzień dobry. I pani Aleksandra Bądzyńska. Witam pani Aleksandro. Dowiedziałam się przed audycją, że pani Aleksandra jest torunianką. I wyemigrowała do Nidzicy. Ale Nidzica też piękna. Drodzy Państwo, zaczynamy nasze spotkanie po tych przedstawieniach. Już tak rozpoczynamy rzeczową rozmowę. Pani Ewo i drodzy Państwo, może na początku kilka informacji o Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, bo to jest bardzo ciekawe stowarzyszenie. Właściwie pierwsze w Polsce, które tak kompleksowo zajęło się osobami z niepełnosprawnością. Teraz jest jubileusz, to trzeba o tym powiedzieć.
Bardzo, bardzo ważny jubileusz. Właśnie w tym roku mija, przepraszam, 50 lat istnienia tego ruchu rodziców, który zaczął się w Warszawie od rodziców państwa garlickich, którzy mieli dorosłą córkę z zespołem Downa, która była wówczas zwalniana z obowiązku szkolnego i rodzice w końcu zaczęli walczyć o to, żeby te wszystkie dzieci zwalniane z obowiązku szkolnego miały prawo do nauki, miały prawo do normalnego życia w społeczności i od państwa garlickich, od pana profesora Walda od pani prezes Krystyny Brugalskiej zaczęła się ta działalność.
Trzeba powiedzieć, pani Ewo, ja też pamiętam czasy, to znaczy może nie przed 50 laty, ale pamiętam czasy, kiedy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci były tylko dwa takie koła. Koło dla dzieci z porażeniem mózgowym i koło dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prawda? I w zasadzie te koła działały, tak jak działały, tutaj nie jest celem naszej audycji ocena, ale sporadycznie rodzice się spotykały, chociaż też to było jakieś wsparcie, prawda?
Ale w domach się bardzo, bardzo aktywnie zaczynali działalność bardzo aktywną. Do 89 roku trwało to wszystko przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, przy TPD, a później poczuli się rodzice tak silni i zaczęli myśleć o tym, żeby ta organizacja stała się samodzielna. I się udało w 1981 roku. Już przyjęła swoją nazwę, była niezależna i zaczęła się nazywać Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Bo to był czas, pani Ewo, trzeba przypomnieć, 89 rok, a więc zmiany. I też powstały przepisy, które umożliwiały tworzenie fundacji, stowarzyszeń i tak dalej.
A myśmy bardzo wtedy byli zainteresowani tego rodzaju pracą. No, jako matka dwojga niepełnosprawnych dzieci musiałam szukać wyjścia z sytuacji. Musiałam zawalczyć o to, żeby one też mogły mieć aktywne życie, o to miejsce w społeczeństwie. Bo się przyznam, że miałam propozycję indywidualnego nauczania, którego nie chciałam przyjąć, kiedy pan inspektor powiedział, przecież to takie dobro dla rodziców, ale nie dla nas. Myśmy chcieli żyć w tej społeczności mimo niepełnosprawności naszych dzieci.
Czy w Nidzicy nie było szkoły specjalnej?
Nic nie było. I tylko była od wielu lat klasa specjalna przy szkole masowej. I wówczas, w tym okresie, kiedy ta szkoła miała tylko ten mały pokój dla tych niepełnosprawnych, a wiadomo, nie było jeszcze takiej tolerancji jak obecnie. I tym dzieciom w tej klasie specjalnej nie było tak dobrze. Ale ja zaczęłam pracę właśnie w tej klasie specjalnej, w nowej szkole, w szkole numer 3. I widziałam zachowania i tych dzieci na pauzach, i tych naszych niepełnosprawnych, gdzie ciągle
trzeba było ochraniać,
chronić. Ale już miałam kontakt z rodzicami i to nam pomogło, żeby pomyśleć o przyszłości. Ponadto byliśmy zapraszani do Gawry. Jest taka piękna miejscowość Wikno w lasach, około 15 kilometrów od Nidzicy. To Caritas prowadził. I wtedy oni nas zapraszali raz w roku na uroczystości choinkowe. A listę przygotowywała wtedy Miejski Ośrodek, pani dyrektor z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na pewno,
to rozszerzało jak gdyby kręgi tych potrzebujących rodziców.
Oczywiście, wiedzieliście, ile takich osób może być potrzebujących jakiejś jeszcze innej formy wspierania, prawda?
Tak było. Później zaczęliśmy jeździć już na zjazdy. Dowiedziałam się, to miałam sygnał z Ameryki, z tego szpitala wojewódzkiego koło Olsztynka, to jest gdzieś 20 kilometrów przed Olsztynem, sławny szpital rehabilitacyjny, gdzie pierwsze kolonie, pierwsze turnusy rehabilitacyjne się tam odbyły i już od tamtej pory, to było 25 lat temu, systematycznie jeździliśmy do Warszawy na zjazdy. Wydawało nam się, że to, co do nas mówią i to, co nam pokazują na filmach, a pokazywali na filmach życie, aktywne życie osób niepełnosprawnych z Danii, z Holandii, ze Szwecji, z Niemiec. Nam to się wydawało, że to jest bajka.
Tak, że to się tak w Polsce było. Nie stanie nieomalże, prawda?
A tu parę lat oglądaliśmy to jak coś naprawdę bajecznego. Ale powoli, z biegiem lat, z roku na rok, nasze myślenie się, prawda, rozwijało.
No myślenie, ale to myślenie się rozwijało pod wpływem waszego działania przede wszystkim. Bo
no, zarząd tak, główny oczywiście bardzo aktywnie nas przygotowywał do takiej roli, że musimy coś zrobić dla swoich dzieci, że nikt za nas tego nie zrobi. Więc pierwsze kroki trzeba było kierować do samorządu.
To było o tyle to był ten czas taki trudny, bo przecież żyliśmy w państwie, jak to się mówi, opiekuńczym, prawda, że oczekiwało się i tak nam wmawiano, prawda, że wszystko nam dadzą, co trzeba, prawda, raz w roku
no,
spotkanie i
to
koniec.
Było bardzo
i teraz, żeby
niewłaściwe.
Nauczyć, tak, teraz, żeby nauczyć rodziców i ludzi, którzy byli zainteresowani pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, tego, że to oni muszą, prawda, że to państwo oczywiście powinno wspomagać i można by się zastanawiać, czy to państwo nie powinno być pierwsze, prawda? Teraz możemy dyskutować nad tym, ale okazało się, że to, co się robi w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnością, to głównie jednak organizacje pozarządowe, prawda? I wy jesteście takim przykładem. Przejdźmy może już teraz, bo czas nam szybko biegnie, pani Ewo, ja dlatego tak jak gdyby weszłam w pani wypowiedź. Przejdźmy do tego, do waszego koła już.
Jeszcze co chciałam powiedzieć, że pierwszy w Europie ośrodek wczesnej interwencji właśnie zarząd główny zorganizował w Warszawie na ulicy Pilickiej 21. Tam woziliśmy nasze dzieci na pierwsze konsultacje. I w 90 roku powstały 3 w całym kraju ośrodki. Pierwszy w Zakopanem, w Olsztynie i w Giszowcu. Tam kopalnia zrobiła dla swoich dzieci. I myśmy mieli ten wzór w Olsztynie. Moje dziecko nawet jeździło tam pół roku codziennie na zajęcia.
Pan Dariusz jeździł, tak?
Tak. I w 92 roku zaczęliśmy się zbierać właśnie w Caritasie, w Civitas Christiana, bo nie mieliśmy żadnego lokalu.
U was w Nidzicy.
W Nidzicy. Tak. I 20 kwietnia założyliśmy własne koło w Nidzicy. Własne koło. Potem we wrześniu byłam na pielgrzymce diecezjalnej niepełnosprawnych. Byłam właśnie w kilku ośrodkach we Włoszech, co nam się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby niepełnosprawni wykonywali. To był rok 92. I potem byłam w RE, tam gdzie jest takie Stowarzyszenie Cichych Pracowników.
Tak, tak, znane nam tak. Radiosłuchaczom oczywiście.
I tam miałam możliwość się przypatrzeć, gdzie 250 osób niepełnosprawnych każdego dnia przyjeżdżało, a tylko 4 siostry to obsługiwały. Obsługiwały, zarządzały, a obsługiwaliśmy my sami, bo oni z każdej grupy włączali do pracy. Mieliśmy możliwość podejrzeć wszystkie pokoje, wszystkie te miejsca dla niepełnosprawnych.
I wszystkie formy terapii,
wszystkie
prawda?
Wszystkie formy, jakie tak. z niepełnosprawnymi. Jak już na trzeci dzień już wiedziałam, że musimy zrobić w Nidzicy,
że
nie
odpuściłam, pani, tak.
to natychmiast zwróciliśmy się do samorządów. Wkrótce, za 2 miesiące, czyli w październiku, przyznano nam 60-letnie, 50-letnie przedszkole, już nieczynne, ale budynek się liczył. Był rok na adaptację, samorządy, Wojewódzki Urząd Pomocy Społecznej.
I PFRON pewnie, Państwa Fundusz.
Wtedy nie było jeszcze ale możliwości, jeszcze nie. Samorządy wojewódzki i miejski i gminny.
Pani
pomogły
Ewo,
w adaptacji.
Tak, pani Ewo, ponieważ jest godzina 10:24 i czas nam ucieka straszliwie, skupmy się na tym. Rozumiem, że to olbrzymia determinacja pani, osób wspierających, ale też pomoc ludzi z samorządu, prawda? Ludzi
tak,
z,
bez
tak
samorządów
władzy,
nic by się nie da.
Sprawiła, że powstał pierwszy ośrodek, który jak gdyby pączkował. Co teraz robicie?
Od 1 września 93 roku powstały 2 placówki, właściwie 3 zaczęły. Ośrodek rehabilitacyjno-wychowawczy i warsztaty terapii zajęciowej. dwie w 93. A do warsztatów to trafili dorośli ludzie, którzy do tej pory byli zwalniani z obowiązku szkolnego. Czyli to była ich pierwsza w życiu najczęściej placówka dla większości.
Tak, po wielu latach siedzenia w domu tak zwanego.
Tak,
po
jest.
Szkole specjalnej albo po...
Ja powiem.
Tak, dobrze. Panie Dariuszu, właśnie przerwiemy pani
teraz
mamie,
ja
tak?
Powiem.
Słucham, panie Dariuszu.
Chciałbym powiedzieć, że jestem milicjantem, że nic i chodzę cały czas do kościoła.
Dobrze, a chodzi
i
również...
Na warsztaty chodzi.
No właśnie, jeszcze. Chodzi pan do warsztatów terapii.
Rysuję.
Ale przede wszystkim pan rysuje, tak?
Tak, a coś jeszcze... jestem po operacji serca.
Rozumiem. A oprócz rysowania, coś jeszcze pan tam lubi robić w warsztatach?
Ćwiczę.
Gdzie pan ćwiczy? W sali?
Na sali.
W sali rehabilitacyjnej, tak? A jak to jest w tych warsztatach? Proszę mi powiedzieć, przychodzi pan na określoną godzinę, rano? Czy...
Mogę być o 15.
Do 15, do 15. A na którą godzinę rano pan przychodzi?
Na 7.
Na 7?
Ale na 7 chodzę do kościoła.
Aha, na 7 do kościoła. Tak. Najpierw do kościoła, no to tak powinno się chyba dzień zaczynać. Kościół, a potem praca.
Że nic nie chcę.
Aha, rozumiem. Dobrze, a więc warsztaty terapii to jest jedna forma. Następna forma jaka?
No dzisiaj mamy cały kompleks.
Dzięki,
placówek.
Panie Dariuszu.
Cały kompleks placówek, które wspierają i te osoby z niepełnosprawnością, i ich rodziny.
A może
czyli od początku
najpierw.
Do końca życia. Mamy ośrodek wczesnej interwencji, w którym w ciągu roku ponad 200 uczestników skorzysta. Mamy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla 50 dzieci, które realizuje obowiązek szkolny.
Tak.
Warsztaty terapii zajęciowej dla 55 osób. Dom pomocy społecznej, który powstał w 96 roku dla 24 osób w Napiwodzie, 8 kilometrów od Nidzicy, i to bardzo dobrze, że na wiosce, bo codziennie przyjeżdżają do Nidzicy i mają aktywne życie i rehabilitację, i terapię, i pracę. Środowiskowy dom samopomocy dla 60 osób, w tym jest 5 miejsc całodobowych, usamodzielniających, i przy tych całodobowych miejscach jest 6 miejsc mieszkalnych, tak zwane mieszkania treningowe, gdzie ci niepełnosprawni dorośli uczą się samodzielności, od swoich rodzin na jakiś czas odchodzą, zamieszkują.
Tak, uczą się życia poza rodziną. Rodzice odpoczywają, prawda? Przyzwyczają się do myśli.
Ale przede wszystkim właśnie w kryzysowej sytuacji rodziny.
Tak.
Gdy nagle ktoś musi coś załatwić. Gdy rodzina,
do sanatorium, tak, do sanatorium i tak dalej. Tak.
Nawet zdarzyło się rok temu, że mama zmarła za godzinę. Ta dziewczyna niepełnosprawna, czterokończynowo porażona, miała 30 lat i już na stałe trafiła do tych mieszkań treningowych,
tak,
bo z braku miejsca w
pani
domu pomocy
Ewo, to, co
społecznej.
Pani mówi, ja tak wchodzę, pani przepraszam, ale no, niestety mamy czas ograniczony. To, co pani mówi i to, co wiem o waszej działalności, to po prostu mówię, zachwyca mnie. Dlatego, że ja sama jestem wiele lat w takim środowisku, o którym pani tutaj mówi, i nie każde środowisko zdołało wypracować taki kompleksowy zespół placówek, tak jak u państwa. Na przykład u nas nie udało nam się tego zrobić, a wy na terenie, no powiem, no mniejszego miasta niż nasze, prawda? Udało wam się jak gdyby pozyskać, nie jak gdyby, ale udało wam się pozyskać no, życzliwość, wsparcie, bo to nie tylko rodziny, ale wsparcie musi być
samorządów.
Tak. A jak to zrobiliście, że urzędnicy, mówię najogólniej mówiąc, że urzędnicy zrozumieli, że jest to potrzebne?
No myślę, że często z prośbami występowaliśmy, ale przede wszystkim pokazaliśmy taką bardzo intensywną pracę, bo w tak krótkim czasie nie dałoby się tego samemu zrobić, tylko właśnie w porozumieniu z samorządami, bo nasza działalność odbywa się w 4 budynkach. 3 budynki są własnością stowarzyszenia, a 1 budynek przez 10 lat budowany w czynie społecznym przez parafię świętego Wojciecha i Najświętszej Marii Panny. Ksiądz prałat Cudziński wtedy jeszcze zajął się tą budową i nagle odszedł. Potem przekazano nam, zakończyliśmy budowę tego i tam jest środowiskowy dom samopomocy. Tak. Użyczony budynek
przez parafię.
Od parafii.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 10:30, słuchają Państwo Radia Maryja. Dzisiaj mówimy o wspieraniu osób z niepełnosprawnością, szczególnie dorosłych osób, ale jak tu słyszymy, nie tylko. W studiu są przedstawiciele, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ta nazwa to jest taka nazwa, której się w tej chwili już nie używa, prawda? W tej chwili mówi się z niepełnosprawnością intelektualną raczej, ale to świadczy o tym, jak dawno, jak długą tradycję macie. Prawda?
Ale to jest bardzo wymowne i wiadomo, że to są osoby, które przez całe życie wspierania potrzebują, bo są osoby niepełnosprawne, które sobie radzą, a nasi wsparcia potrzebują nieustannie.
Tak, do tej pory mówiła pani Ewa Gałka, przewodnicząca stowarzyszenia, oraz pan Dariusz, syn pani Ewy. Chciałabym, ponieważ w studiu są również dwie mamy, które są mamami osób z niepełnosprawnością. Pani Jadwiga, która jest sekretarzem, pani Jadwiga Sieniawska, która jest sekretarzem stowarzyszenia. Pani Jadwigo, jak pani ocenia te placówki, czy to wszystko, co robi stowarzyszenie, jak pani ocenia jako matka? Rozumiem, że pani może będzie trudno to, na to powiedzieć, bo równocześnie pani jest zaangażowana jako pracownik niemalże, prawda? Bo będąc sekretarzem, to ma pani mnóstwo obowiązków. Ale jako matka, jak pani ocenia tego rodzaju potrzebę, tego rodzaju placówek? Pytanie retoryczne właściwie, wiadomo, co pani odpowie. Ale proszę bardzo, pani Jadwiga.
Jesteśmy szczęśliwi, że znalazł się ktoś, tak jak pani Ewa Gałka, która zorganizowała nam takie placówki, ponieważ moje dziecko, które ma dziś jest już dorosłym, w sumie pracował zawodowo przez 3 lata, ale nie potrafił się odnaleźć w społeczeństwie sam. Nie potrafiłby sobie dać rady, dlatego bardzo chętnie chodzi do takiego na zajęcia terapii zajęciowej, pracuje, jest szczęśliwy, nawet gdy wyjedzie na 2-3 dni do swojej rodziny, bardzo z zadowoleniem wraca i dlatego ja jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ on jest bardzo szczęśliwy. Natomiast ja w miarę moich możliwości, jeżeli zachodzi jakaś potrzeba, wspieram. Pomagam.
No tak, bo pani Ewa nie może być sama. Wiadomo, no że to jednoosobowo. Chociaż, ale zwykle tak jest niestety. I tu, proszę państwa, przez przeszło 20 lat tych audycji, istnienia tych audycji, jakichś doświadczeń też moich, widzę, że zwykle jest tak, że działalność opiera się na 2, 3, 4 osobach, działalność stowarzyszeń, prawda? I te osoby muszą być bardzo silne, bardzo z sobą związane, bardzo zdeterminowane, tak. Często zdesperowane nieomalże, prawda? Żeby coś powstało. Jeszcze pani Jadziu, zapytam panią, ale może troszeczkę później o problem właśnie takiego wspierania się rodziców, ale chciałabym oddać głos panu Adamowi. Panie Adamie, mama powiedziała, że pan pracował wcześniej, tak? W jakimś zakładzie pracy chronionej?
Nie, nie pracy.
Normalnie. W normalnej pracy, tak? Pracy. A teraz pan jest w warsztacie terapii?
Tak.
Tak? I co tam w warsztacie terapii, czym pan się zajmuje? Co pan?
Cetło.
To znaczy w stolarni?
Stolarni.
Macie stolarnię? Mamy. Ojej, no to bardzo konkretna praca.
Praca.
Wózko,
cetło, wszystko już.
Wszystko naprawdę.
Wszystko, to znaczy naprawiacie, czy wytwarzacie też, robicie też?
I praca, i te,
No trzeba umieć to zrobić po prostu, tak? Panie Adamie, a proszę mi powiedzieć, również pan na pewno ma taką terapię fizyczną. Na pewno pan chodzi na salę jakąś, czy chodzi pan, czy
tak.
chce panu się chodzić na taką salę tak. treningową? Taką?
Ciny.
A no właśnie, trzeba ćwiczyć, tak?
Tak,
ćwiczyć. Ja nie bez powodu zadaję to pytanie, panie Adamie. I tu, drodzy państwo, dlatego, że wydaje się często, że osoby z niepełnosprawnością, no cóż, prawda, chodzą na terapię i no i to wystarczy. A tak jak każdy człowiek powinien jednak dbać o tą swoją fizis, o tę żyznę fizyczną, ale nie w tym sensie, że ma być herosem, ale trzeba jakoś dbać i o dietę, i o poruszanie się, o jakieś ćwiczenia. Tak samo tego rodzaju aktywność jest potrzebna osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Właściwie całe życie trzeba ćwiczyć, żeby tak nie osiadać na laurach, mówiąc potocznie.
Ale terapia przez pracę to jest
tak,
najbardziej
tak, oczywiście.
Daje sukces, poczucie sukcesu.
Co daje?
Poczucie sukcesu.
Daje warsztaty i ćwiczenie.
Tak. Że to, co jest ważne, czy nie?
To jest ważne.
No właśnie. I jeszcze jest pani Aleksandra. Pani Aleksandro, zabierze pani głos? Bo pani również jest mamą syna.
Chciałam powiedzieć, że mam syna, który ma w tej chwili 45 lat, nie mówi od urodzenia. Sam jest tylko tyle, jest samodzielny, że pomaga mu się ubierać. Ubierać, sam się naje, sam nie, ani się i dzięki temu, że on chodzi już tam 20 lat, dzięki temu bardzo, bardzo dużo się nauczył i jestem bardzo wdzięczna pani Ewie i w ogóle jestem wdzięczna, bo zostałam w tej chwili w Nidzicy sama, bo miałam brata i bratową, którzy w tym roku mi umarli. Mm-hmm. Także to jest moja najbliższa rodzina i dzięki temu, że Tomek chodzi tam chodzi, on co prawda tam tylko maluje, rysuje kredkami, nie mówi, ale tak maluje, rysuje tego i chodzi od godziny 9 do 1:30 i siedzi i tam ma ta zajęcie mu, ma i tam. Ja jestem bardzo wdzięczna, że on tam jest, bo on się bardzo dużo przez ten czas nauczył, bo ja musiałam go brać i do pracy i w ogóle tego, także że ten ośrodek powstał, to jestem bardzo wdzięczna i bardzo serdecznie dziękuję, że on.
Pani Aleksandro, pani powiedziała tu takie ważne słowo, że ten ośrodek, czy ten kompleks ośrodków jest pani najbliższą rodziną. I chciałabym właśnie o tym troszeczkę, żebyśmy nad tym się zatrzymali. Taka placówka to jest ważna dla waszych dzieci, mówię umownie dzieci, dlatego że tu widzę dorosłych mężczyzn, ale również jest ważna przecież dla was, prawda? Powiedzcie coś o tym.
No bo ja miałam problem przez jakiś czas, to on był sam. Jestem już w tej chwili 8 lat, jak mąż nie żyje, to miałam problem, żeby jego tego, to chodził do szkoły, to do biura go musiałam brać, bo nie miałam opieki nad nim w ogóle żadnej. A dzięki temu, że powstała ta placówka, to jest naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo dobrze, że tak, i takich placówek powinno być więcej i nareszcie oni dostrzegli, że są takie dzieci, które są, one są niewinne, przecież że takie się urodziły, nareszcie dostrzegli, że takie dzieci są i dają im trochę pieniędzy i dają mi tego mają i dzięki temu właśnie to jest.
Bardzo pani dziękuję, ale myślę, że też ważne jest takie wsparcie, które wy tu przeważnie mamy albo rodziny dajecie sobie, prawda? Pani Jadwigo.
Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, ponieważ matki, które razem się spotykamy, a to jest bardzo często na różnych zebraniach, na różnych takich imprezach jak gwiazdki, czy jakieś spotkania takie rodzinne, czujemy się swobodnie. Są z nami nasze dzieci. Nie ma żadnego skrzydła.
Które się też znają i przyjaźnią.
Znają i przyjaźnią, tak. I wtedy ta atmosfera jest naprawdę rodzinna. Mimo, że się ma dzieci i rodzinę, ale na przykład ja jako matka Adama czuję się bardziej związana z tą rodziną właśnie w stowarzyszeniu, jak z dziećmi, których mam bardzo daleko.
No tak, mam nadzieję, że nie słyszą dzieci, ale tutaj chodzi o to, że tu ma pani blisko, tak, prawda? I na, w każdym, codziennie jak gdyby w razie czego, jak to się tak mówi, może pani uzyskać pomoc, prawda?
Zawsze można liczyć o każdej porze dnia i nocy. Miałam takie różne przypadki, na przykład kiedy mąż chorował, no i w ogóle kiedy odszedł, miałam wielką pomoc, zanim dzieci dojechały, zanim miałam pomoc właśnie z rodziny takiej swojej.
Najbliższej, tak.
Najbliższej. Ta rodzina bardzo mi pomogła.
Tak. Ja to też obserwuję, zresztą no, to nie jest tylko jeszcze moja obserwacja, ale to jest takie oczywiste, że te grupy takie wspomagające, które składają się właśnie z osób, które mają podobny problem, to one no, grają podstawową rolę w jakimś takim, nie wiem, godzeniu się z życiem, bo co by tu nie powiedzieć, czasami trzeba się codziennie godzić, prawda, z tą sytuacją, w której się jest. I ma się też poczucie dzięki takiej grupie, że nie jestem sama i poczucie bezpieczeństwa, to co pani Jadwiga powiedziała przed chwilą, w razie czego, to nie jestem sam, nie jestem sama. Tu to, że macie te mieszkania, to jest niezwykle ważna sprawa, że w razie choroby mamy, bo to przeważnie zostają mamy, czy w razie czego, takie dziecko no nie idzie do środowiska obcego, do domu pomocy, tylko zostaje w tym miejscu, które zna, w którym się dobrze czuje. Prawda? Ktoś jeszcze chciałby coś dopowiedzieć?
Ja,
dobrze, panie
Dariuszu.
Co wam
powiedzieć, że mam córkę w Gdyni?
Siostrę, tak? Siostrę. A jak siostra ma na imię?
Ola.
Ola. Czy Ola ma swoją rodzinę?
Jeszcze się nie ożeniła, ale szuka chłopaka.
Aha, szuka chłopaka, świetnie. Świetnie. Mam nadzieję, panie Dariuszu, że Ola nie będzie miała pretensji, że pan to powiedział.
Nie będzie.
No świetnie, no to dobrze. No. Dobrze, drodzy państwo, 42 minuty po godzinie 10, już najwyższy czas, żebyśmy oddali głos naszym radiosłuchaczom. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gościmy osoby z Nidzicy, z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Bardzo proszę, można do nas telefonować, rozmawiać, można dzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. 655-23-55, 655-23-56, kierunkowy to 56, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, jeszcze są numery dla zagranicy, ale ponieważ ojciec Benedykt pokazuje, że jest telefon, to odbieramy. Halo?
Szczęść Boże, strony Małgorzata, dzwonię z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Witam Panią w studio, witam zgromadzonych gości. Właściwie to trudno, nie wiem właściwie od czego rozpocząć, ponieważ dzwonię z Wielkopolski i aż mi może wstyd się przyznać, z miejscowości od Ostrowa Wielkopolskiego. U nas jest bardzo trudna sytuacja właśnie pod tym względem. Ja mam rodzeństwo niepełnosprawne i mój brat został usunięty z warsztatów terapii zajęciowych. W tej chwili wszyscy zastanawiają się tym, dlatego że po kontroli NIK-owskiej stwierdzili, że te osoby powinny iść dalej na rynek pracy. Z tym to jest właściwie ogromny problem u nas, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej są jedyną ostoją dla tych osób w naszej miejscowości. Pozostają jeszcze SDS-y tak naprawdę i powiatowe ośrodki wsparcia. Brat skończył szkołę w Laskach dla osób niewidomych, więc mamy spore z mamą pojęcie na temat właśnie takiej rehabilitacji i terapii tych osób. No i to jest ogromnym problemem i nie słucham audycji od początku. Jestem ciekawa, skąd w ogóle panie zgromadzone studia są.
Mówiliśmy przed chwileczką, że państwo są z Nidzicy koło Olsztyna.
No pięknie, tak.
Proszę pani, to co pani powiedziała, to jest problem w całej Polsce. Tak. Warsztaty, ja pamiętam, jak warsztaty terapii zajęciowej tak. powstawały 20 lat temu. Już w pierwszych zapisach, ponieważ no, wtedy bardzo śledziłam, bo tworzyliśmy tak. jeden z pierwszych w Polsce tutaj warsztat terapii w Toruniu tak. i pod Toruniem. Już w pierwszych zapisach było określone, że osoby w warsztacie terapii są na czas ograniczony, na czas określony. Przez wiele lat udawało się jak gdyby przedłużać pobyt osób w warsztatach terapii, bo wydawał, założenie ustawy było takie, że system jest jakiś taki spójny, że są warsztaty terapii, później są zakłady aktywności zawodowej, a później jest praca na rynku, albo na rynku takim otwartym, albo praca wspomagana. Tymczasem życie jest życiem. Okazało się, że tych tak zwanych zazów, które miały być po warsztacie terapii, nie ma, że powstawały pojedyncze w Polsce. A jeżeli chodzi o pracę na otwartym rynku, to wiemy, jak jest. I sytuacja w tej chwili jest taka, że osoby są, jak pani powiedziała, wyrzucone czy usunięte. Tak, osoby są,
pani Basiu, wykluczone społecznie tak. w tej chwili. Mój brat ma 41 lat, pani Basiu. On zostaje z mamą. Tu pięknie mama mówi, rodzic właśnie tego niepełnosprawnego dziecka. Moja mama udaje się na zakupy, mój brat w tym momencie zostaje sam tak. w domu. To jest ogromny tak, problem, tak, proszę tak. panią. Nie wiem, może w Polsce znajdę jakąś osobę, która mi naprawdę pomoże w taki sposób, bo ja muszę pracować, też nie założyłam swojej rodziny, ale żyliśmy we wspólnocie i jesteśmy związani i ja sobie nie obrażam na przykład gdzieś tam, ale panie tutaj mówią o mieszkaniach, no to jest piękna sprawa. Ja jestem zachwycona, że takie dzieła...
Proszę pani, dlatego mają. Zaprosiłam panią Ewę i te tak. pozostałe osoby, bo to jest modelowa praca.
Tak. Dosłownie. Ja też podejmuję swoje jakieś działania. Staram się w tym moim miejscu tutaj podejmować kroki, ale to jest droga przez mękę. Ja wiem, że może po takiej właśnie ciężkiej pracy jakiejś takiej powstanie coś, że ktoś właśnie dostrzeże ten problem, że to jest też część społeczeństwa, którą trzeba dotrzeć, bo może wydają się pewne rzeczy ważniejsze, ale to są tak samo ludzie. Tam wszystko się patrzy przez człowieka tak naprawdę. To są też osoby, które w społeczeństwie powinny istnieć i one powinny być dostrzegane. Mnie to bardzo boli naprawdę, że mieszkam w takim, a nie innym mieście, a w Polsce dzieją się tak wspaniałe rzeczy, pani Basiu, naprawdę. Nie może tak być.
Proszę pani.
U nas zakładów ani aktywności zawodowej, jakoś ten problem przez te 20 lat został naprawdę tutaj pominięty w moim mieście. Zakładów aktywności nie ma. Jarek ma iść, mój brat ma iść do SDS-u. Niekoniecznie on nauczył się w Laskach zawodu szczotkarza i on by mógł taki zawód, ja wiem, że się zmieniła po 20 latach transformacja, ostrzegali pewne rzeczy przekwalifikacji, ale jemu, jeśli dałoby się do ręki, on by mógł jakieś elementy składać, skręcać. To są ludzie, którzy są...
Tak, proszę pani, my rozumiemy problem. Rozumiemy problem tu. Za chwileczkę moi goście w studiu się ustosunkują, bo proszę pani, mnie ta sprawa boli pewnie nie tak samo jak panią, ale od wielu lat myśmy tego oczekiwali. Osoby, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, oczekiwaliśmy niemalże, oczekiwali, to mówię w cudzysłowie, że dojdzie do takiej sytuacji, że te osoby będą w warsztatach terapii usuwane i jak gdyby wydaje się, że one powinny iść gdzieś dalej. A gdzie pójdą? Gdzie pójdą?
No nie ma, naprawdę. W tej chwili stało się 40
po wielu latach...
To jest straszny problem, jeszcze wejdę słowo pani Basiu, naprawdę te osoby po kontroli NIKOSKiej i to nie tylko w jednym, bo u nas są dwa warsztaty, zostają naprawdę skreślane, bo kontrola NIKOSKA, pan przyjechał urzędnik i powiedział odgórnie, no tak. że te osoby muszą wrócić do domów. No chwileczkę, jak tak może być, żeby te osoby nagle zostały z powrotem...
Proszę pani, właściwie nie muszą wrócić do domów, bo tak. jak mówię, założenie jest takie, że powinny być system spójny taki, żeby te osoby dalej mogły mieć terapię. Ale przecież, no, jak jest, widzimy. Proszę pani, bardzo pani dziękujemy tak, za wywołanie ja tego tak. tematu.
Ja się cieszę naprawdę pani Basiu za tę audycję. Przez tyle lat jestem tą osobą młodą, ale słucham mama z racji tego, że w latach 90. już słuchała radia. Jesteśmy ojcu dyrektorowi bardzo wdzięczni, że za takie Radio Maria i telewizji w tej chwili trwam, że możemy dostrzegać i mówić o takich problemach naprawdę.
Proszę
na
pani, ja jestem niezwykle, jakaś rocznica czy święta, to przypominam. I dziękuję Radiu Maria za to, że dało czas na godzinną audycję, żeby mówić o tych sprawach. Bo kiedy nie mamy w swoim gronie, w swojej rodzinie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to sobie nie zdajemy sprawy, jaka jest sytuacja. możemy pięknie mówić o pięknych przepisach, o placówkach, które na pewno jest. I kiedy ja porównuję dzisiejszy czas do czasu sprzed 20 lat, sprzed transformacji, to wydaje mi się, że to jest w ogóle nieporównywalne.
Dużo zostało zrobione,
tak, ale mimo to system jest, jest dziurawy po prostu. Dziurawy, nie mamy o czym mówić. Osoba, która została, to co pani mówi o swoim bracie, rehabilitacja posunięta bardzo daleko i ona ma być teraz skierowana do środowiskowego domu samopomocy, gdzie są osoby najsłabsze. Najsłabsze.
Pani Basiu, mój brat jest upośledzony w lekkim stopniu, on ma inne schorzenia neurologiczne, ale on może wykonywać pewne rzeczy, czynności, tylko brak naprawdę takiego spojrzenia tutaj.
Proszę ludzi, pani, ja ponieważ naprawdę musimy oddać głos innym razem słuchaczom, ja tylko powiem tak, na wszelkie sposoby trzeba szukać pracy dla brata. To wszystko, co możemy powiedzieć. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy bardzo, serdecznie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tak, tak, panie Dariuszu, pan powiedział bardzo dobrze to, co pan do tej pory powiedział. Więc i bardzo, bardzo ważną tutaj to, że pan odezwał się, to, że pan zabrał głos, jest bardzo, bardzo istotne, bo czasami nam się wydaje, że za osoby z niepełnosprawnością możemy sami mówić i wszystko najlepiej wiemy. Jeżeli mamy telefon, to odbieramy. Halo, słuchamy?
Już może troszkę zamknę radio.
Proszę bardzo, proszę. Jesteśmy już na antenie. Witamy. Witamy panią.
Halo?
Tak, słuchamy.
No ja chciałem się podzielić taką sprawą,
to
że
pan,
tu
tak?
U mnie na terenie mojej miejscowości jest centrum tych osób sprawnie inaczej. Bardzo dobrze działa. Tym opiekuje się pani Teresa Tomaka i tu jest u mnie bardzo pięknie to wszystko wyposażone. Nie ma tu żadnych ograniczeń, że osoby, czy to młode, czy starsze, są. I matki mają po prostu, jak to się mówi, zadowolenie, bo no ktoś im pomaga rozwiązać ten ciężki problem. No to jest tutaj w Łące, koło Rzeszowa, gmina Trzebownictwo.
Proszę, halo?
Halo?
Bardzo dziękujemy za to, że pan powiedział, że w takiej mniejszej też miejscowości jest taka placówka, tylko nie wiemy jaka placówka. Jeżeli to jest środowiskowy dom samopomocy albo inna forma wsparcia, to istotnie jest
to
tak...
To jest przez stowarzyszenie takie.
Tak, tak, rozumiemy, ale pan nie mając bezpośredniego kontaktu, nie zna pan szczegółów. Każda z placówek dla osób z niepełnosprawnością kieruje się swoimi zasadami. I tak jak pani, która telefonowała przed chwileczką, powiedziała nam, jest olbrzymi problem z warsztatami terapii zajęciowej, z których usuwane są osoby z niepełnosprawnością niby do innych form terapii, a tych form terapii nie ma. To jest problem podstawowy. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Kłaniam się z Ornety. Chciałem przy okazji pozdrowić tam panią Ewę Gałkę.
Proszę bardzo.
Którą bardzo dobrze
to
znamy.
To tym razem pani Ewa tu będzie odpowiadała, nie ja, bo dlaczego?
Jesteśmy akurat z Ornety i zawsze... Ja zawsze radziłem się z panią Ewą, co tu zrobić z takimi warsztatami jak w Ornecie. Otóż muszę powiedzieć pani Ewo, to co pani radziła, doszło do tego, zmieniliśmy całe stowarzyszenie, cały zarząd zmieniliśmy. Zostałem prezesem ja, pani mnie zna, byłem u pani na Wigilii.
A więc teraz będzie wszystko dobrze.
Jest dobrze i już są tak zadowoleni. Jestem też oczywiście ojcem córki niepełnosprawnej, bo do tej pory to całe stowarzyszenie prowadziła rodzina. I z tego miejsca, to co mnie radziła pani Ewa Gałka, że jeżeli nie wezmę tego w ręce, nie weźmiemy, nic z tego nie będzie. Dziękujemy pani Ewo, będziemy się modlić za panią. I zawsze na wzór wysuwam panią Ewę Gałkę. Ja też właśnie tych rodziców będę chciał przywieźć do pani Ewy Gałki. do tej pory, co pani Ewa osiągnęła.
A może kiedyś do Radia Maryja.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo pani Ewo, proszę.
Dziękuję bardzo za to uznanie, ale ja tylko panu pokazałam, że nic się nie zrobi samo, że my sami musimy wiele, wiele wysiłku i pracy włożyć, żeby nasze dzieci miały aktywne życie. O to chodziło. I jak zaczęliście pracować dla dobra całej organizacji, to przyniosło na pewno dobre efekty. Tak. No poczekajmy za rok, dwa, spotkamy się, a wcześniej zapraszam w każdej chwili.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie, ale zobaczcie państwo, do czego to doszło, że tak naprawdę to rodzice muszą dbać o terapię swoich dzieci. Prawda?
Bo najbardziej znają potrzeby tych dzieci i muszą koniecznie za wykwalifikowanych pracowników zatrudniać.
No
bo
wiadomo, oczywiście.
Zna potrzeby, a ten wykwalifikowany pracownik wie, jak te potrzeby realizować.
Tak. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja
Amen.
Zawsze dziewica. Ja mam taką małą uwagę.
A kto mówi?
Agnieszka Kraków.
Ach, pani Agnieszko, tak? Słuchamy panu.
Tak, taką małą uwagę mam odnośnie tej pracy osób niepełnosprawnych. A więc tutaj Kraków jest bardzo dużym miastem, prawda? I jest bardzo dużo tych niby tych zakładów pracy, prawda, chronionej i tak dalej. Niestety, ja, żeby w latach 90. dostać pracę w Krakowie, musiałam obejść 21 zakładów, jak jeszcze nie miałam renty, bo wszędzie czy pani ma rentę, czy pani ma rentę, czy pani ma rentę. Nie ma renty, to do widzenia. A ja mnie zwolniono, ponieważ no, mam tak zwaną więzienną dokładność i to nie pasowało w zakładzie pracy. To 17 zakładów pracy chronionej odeszłam. Pierwsze pytanie, czy ma pani rentę? Drugie pytanie, na co? I tutaj jest właśnie największy problem.
A jaki efekt pani poszukiwań znalazła pani?
Już mówię. Jeżeli do niepełnosprawności psychicznej dochodzi padaczka, nie znajdzie się pracy. No. Ja mam niepełnosprawność psychiczną i padaczkę. I niestety nawet 5 lat nie przepracowałam. Muszę siedzieć na rencie socjalnej, i bo wszędzie było do widzenia, do widzenia, do widzenia. I renta socjalna, prawda, niby tutaj ZUS pozwala pracować, ale daje tylko ponad 30 lat leczenia. Co rok komisja, jak to jest czasówka, całkowita niezdolność do pracy. Jeżeli bym poszła do pracy, od razu by mi zabrali tą rentę socjalną, tak. I nie mogę się dalej leczyć. I takie mamy, prawda, ustawodawstwo. I musiałabym przerwać leczenie, a ja nie mogę przerwać leczenia, czyli muszę siedzieć cały czas tylko na rencie socjalnej.
Tak, to troszeczkę problem, no jeszcze nam rozszerza, prawda, ale... Dziękujemy pani bardzo serdecznie. No co, możemy tylko wysłuchać tego.
Tak.
Jest sytuacja, jaka jest. I powiem tak, rzeczywiście osoby z epilepsją rzeczywiście mają dużo problemów z podjęciem pracy. Pozdrawiamy panią, pani Agnieszko, serdecznie i miejmy nadzieję, że pani jest w jakimś stowarzyszeniu, w jakiejś grupie, która by panią wspierała. Tutaj pani Ewa podpowiada mi, żeby może szukać pracy w jakimś zakładzie aktywizacji zawodowej też. Ale to trzeba być w ciągłym kontakcie z, nie wiem, z Centrum Pomocy Rodzinie i tak dalej, żeby po prostu szukać cały czas, nie zaprzestawać. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Romuald z Torunia.
Witamy pana.
W nawiązaniu do pani, która się wypowiadała odnośnie tej osoby, tego pana, który ma problemy ze wzrokiem. Ponieważ mnie ten problem jest bliski, bo ja sam doświadczam tej niepełnosprawności wzroku, więc ja bym podpowiedział, że jeżeli, tak jak ta pani mówiła, może wykonywać proste prace, niechby pomyśleli o pracy albo chałupniczej, albo na rzecz jakiegoś zakładu, albo wreszcie może i otworzyć swoją działalność, bo wtedy są ulgi w ubezpieczeniach i tym podobne. Także ja kiedyś, ponieważ miałem trudności, to ja właśnie taką drogę obrałem i no przyznam, że nawet z dużymi sukcesami finansowymi. A teraz jeszcze właśnie na koniec to, co te panie mówiły. Inicjatywę to nikt nie pomoże, żadne samorządy, one wesprą, ale trzeba to robić samemu. I jeszcze raz wrócę tylko do audycji z poprzedniego tygodnia, gdzie przewspaniały Andrzej Warot. Tego nie było mówione. On swoim sercem i ten cały zarząd, pan Myszkowski, swoim sercem z piwnicy, z ulicy Mickiewicza wyprowadzili poprzez pukanie do pięknego obiektu, wręcz do pałacyku.
Panie Romualdzie, dokładnie o tym było w czasie audycji. Droga z piwnicy i tak dalej. Tak, także to na antenie jeszcze było powiedziane, nawet jeszcze za długo powiedziałabym.
Tak, ale jeszcze tego nikt nie wie, ja powiem, bo ja byłem tam w komisji rewizyjnej. Proszę państwa, Andrzej Warot na początku zniszczył swój samochód jako prezes, dawał na wszystkie. Mało tego, potem kiedy było remont i były problemy, ja to chcę ukazać, żebyście państwo wiedzieli, jakie ludzie mają serce. Kiedy były problemy remontowe, nie było pieniędzy, on do mnie mówi, on zastawi swoją całą nieruchomość, cały majątek, żeby uzyskać.
Panie Romualdzie, to co pan mówi jest niezwykle ważne, pokazuje, ale musimy skracać, ponieważ no, audycja ma określone ramy, ponieważ pokazuje pan, że niezwykła, ja użyłam takiego słowa, zdesperowanie, prawda? Niezwykła determinacja osób, które chcą coś zrobić, jest niezbędna. I dawanie swoich pieniędzy, swojego czasu, swojego serca, swoich sił, no wszystkiego. Czasami jest tak, że ludzie się spalają w tej pracy i nic im się nie uda osiągnąć. To jest, na tym polega praca społeczna, niestety. Tu panie wie i reszcie udało się osiągnąć sporo i dzięki Bogu. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy. Ojcze Benedykcie, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja odnośnie do audycji. Mam też syna chorego, 44 lata, padaczka, no i niedorozwój jest agresywny. I wracam do tej audycji 2 tygodnie temu. Słucha mnie pani?
No naturalnie, tylko
2 tygodnie temu. I chciałam się do was dodzwonić, ale się nie dodzwoniłam. Odezwała się pani Małgorzata Gendarszyk. No i zadzwoniłam do niej. No i ona mówi, że ona jest psychologiem klinicznym. No i wie pani co? Byłam zaskoczona. Przyszedł list, żąda 50 zł, żebym wpłaciła.
Halo. Proszę pani, rzeczywiście była taka sytuacja, że podczas audycji zatelefonowała pani, która mówiła, że może wspomóc osoby rozmową i tak dalej, ale to już jest na odpowiedzialność tej pani i odpowiedzialność państwa. Także proszę,
no ale ja...
proszę, ale myślę, że nie będziemy tego. Takie sytuacje się zdarzają i dlatego zawsze, kiedy ktoś podaje telefon, to zawsze mówimy, że to jest odpowiedzialność tej osoby, która podaje telefon i jak gdyby wystawia się, mówiąc potocznie, na telefony różne, prawda, bo podając telefon w eterze, to wiadomo, ale też trzeba dużego rozeznania i mądrości tych osób, które telefonują i to, że pani żąda jakieś pieniędzy, wcale nie znaczy, że pani musi te pieniądze wpłacić i tak dalej i to nie ma nic, to są rzeczy ludzkie po prostu, także a myślę, że jednak jeżeli ktoś mówi, że chce pomóc telefonicznie, chce rozmawiać i tak dalej i podaje swój telefon, dlaczego ma nie podać? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Podkarpacia. Pani Barbaro, chciałabym podkreślić przy okazji, bo taki jest właśnie dobry temat, upośledzenie umysłowe. Chciałabym powiedzieć o wtórnym upośledzeniu umysłowym, na które nikt nie zwraca uwagi.
No nie wiem,
ono
czy
jest
nikt.
Bardzo podstępne, powolne, ale jednak istnieje i możemy to obserwować, że już istnieje w bardzo dużym stopniu w naszym społeczeństwie. Otóż alkoholicy, raz tylko słyszałam w Radiu Maryja, ile komórek znika, wskutek pijaństwa tam, nie wiem, rocznego czy dziesięcioletniego, no w każdym razie policzyłam, że taki pijak, który 25 lat pije, to już ma tylko...
Proszę pani, halo? Pani Zofio, bardzo dziękujemy za to, że podjęła pani ten problem. To nie tylko w Polsce, w całym świecie mówi się o tym, że ludzie nie czytają, nie umieją jak gdyby odebrać informacji i tak dalej. To związane są, jest z cywilizacyjnymi takim skokiem, szybkością pewnych, pewnych zmian. Odbieramy telefon następny. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Stanisława, dzwonię z Łodzi.
Witamy Panią.
Mój wnuczek, mając 2 miesiące, poszedł do szpitala, zachorował na sepsę i jest upośledzony umysłowo. Nie mówi, był porażony czterokończynowo i był niewidomy. Szukam cały czas możliwości pomocy. Cały czas jest rehabilitowany, ale to wszystko jest mało, bo dziecko rośnie. I potrzebuję, na przykład chciałam z nim wyjechać do sanatorium, żeby pomóc jego nóżkom, które nie są takie, żeby mnie zadowalały. I niestety odmówiono mi z powodu, że dziecko pampersy ma, mimo że ja chciałam jechać z nim.
Ale pani nawet musi jechać, kiedy osoba niesprawna fizycznie jedzie do sanatorium, to musi być osoba towarzysząca. To nie jest,
że... ja chciałam jechać z dzieckiem i powiedziałam, że zapłacę za siebie. Mimo to odmówiono mi z powodu, że dziecko ma pampersy.
Tak. Proszę pani, ale w czym my możemy pomóc?
Bo... No ja właśnie się dziwię, że takie dzieci nie mogą jeździć do sanatorium, czyli sanatoria są.
Już odpowiada pani Ewa, tak? Bo
że takie dzieci, które wymagają tej szczególnej troski i wymagają rehabilitacji, są pampersowane, mogą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskać dotację na turnus rehabilitacyjny i pojechać do takiego ośrodka, gdzie ono będzie miało właśnie dostosowane do siebie różne
formy
terapii i rehabilitacji.
Tak, ja myślę, że proszę nie... Już kończymy nasze spotkanie, dlatego
by
tak
nie było możliwości.
Dlatego tak troszkę skracamy, bo szukamy, zawsze wychwytujemy, jak Państwo telefonują, staramy się wychwycić główny problem, żeby to się jak gdyby nie rozchodziło za bardzo na tak zwane boki. Proszę Pani, proszę nie przestawać szukać pomocy. Jest Centrum Pomocy Rodzinie. Tam zgłosić, zresztą jak Pani mówi, że dziecko jest wstawą, terapię ma. To jest oczywiste, że terapeuta nawet powinien podpowiedzieć, jaka forma, do jakiej placówki można się udać. To, co pani Ewa powiedziała, osoby z niepełnosprawnością, wszelką niepełnosprawnością, mają prawo do tak zwanych turnusów rehabilitacyjnych. Kiedyś to było co roku, w tej chwili jest rzadziej, bo tych pieniędzy okazuje się jest coraz mniej. Ale jeżeli pani nigdy nie była z dzieckiem, to na pewno pani uzyska takie skierowanie. Tym bardziej, że pani mówi, że telefonuje z Łodzi, zdaje się, tak? Z Łodzi, z dużego miasta i myślę, że nie powinno być problemu.
Dzieci w szkolnym mają prawo.
Oczywiście, naturalnie, że tak. Tak samo dzieci, bo pani Ewa podpowiada, że w okresie szkolnym, ale tak samo osoby też dorosłe mają prawo. Mamy 3 minuty do zakończenia spotkania. Za każdym razem właśnie, kiedy jest taka audycja, to uświadamiam sobie, jak audycja szybko minęła i nie powiedziało się rzeczy może takich najistotniejszych, więc mamy jeszcze 2 minutki, żeby jeszcze coś powiedzieć. Pani Ewo, co jest potrzebne? Może
no, dla mnie to jest najważniejsze to, że my integrujemy się jako rodzice przeważnie na różnych właśnie wyjazdach, chociaż na te turnusy nie ma pieniędzy, ale przez rok nasi rodzice zbierają i nadal nie rezygnujemy z tych integracyjnych turnusów, bo właśnie na tych turnusach tworzą się grupy samopomocowe. Na tych turnusach tworzą się jak gdyby małe rodzinki, które poza placówką później udzielają sobie pomocy w każdej chwili i to wsparcie tworzy się jak gdyby samoistnie, poza tym, co się dzieje w placówce. Ale przecież w placówce jest kilka godzin, a jeszcze wiele, wiele godzin poza placówką, gdzie ci rodzice muszą szukać w sobie wzajemnie wsparcia. I to jest ważne, tak. Żeby być dużą, wielką rodziną i sobie pomagać.
Tak, dziękuję bardzo. To pani Ewa Gałka. Pan Dariusz, chciałby pan może pozdrowić na koniec kogoś?
Mam 44 lata i padaczki nie mam. Jest wszystko okej.
Dobrze, świetnie. No bardzo się cieszę.
Wiele leki.
No właśnie, pani Jadwiga. Dziękuję, panie Dariuszu.
Ja pozdrawiam wszystkich pracowników stowarzyszenia, którzy zostali właśnie tam u nas w Nidzicy. Ale jeżeli mogę, mogę pozdrowić swoją rodzinkę, swoich synów, którzy mieszkają w Gdańsku.
Dziękujemy bardzo. Pani Adamie?
Pozdrawiamy całą Nidzicę.
Tak, panie Adamie, prosimy bardzo. Chciałby pan kogoś pozdrowić? Tak. To słuchamy.
Tatusia.
Tak.
Matka, żonka i babcia i tatka.
Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. I pani Aleksandra.
No chciałam pozdrowić, jeżeli słucha mój syn w Warszawie Radia Maryja, to mojego wnuka i wszystkich serdecznie pozdrawiam. I
tego syna, który został w Nidzicy.
W Nidzicy.
No właśnie, jak syn ma na imię? Tomek.
Tomasz.
Tomek.
No i Tomka w tej chwili jest... Jest tego pod opieką. Pod opieką.
No właśnie,
niech
no
czeka,
może wszystkich
że mama wieczorem przyjedzie.
Wszystkich w mieszkaniu treningowym też pozdrawiamy. Tak. A ja chciałabym.
I w Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie. No, pozdrawiamy was wszystkich.
Tak, drodzy państwo, ja powiem rodzinie. Tak, że to, co wy robicie w Nidzicy, to jest model. To jest, nie powiem ideał, bo nie ma, prawda, ideał, ale to jest taki modelowe rozwiązywanie problemów życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Chciałoby się, żeby w innych miejscowościach też tak było, żeby popatrzeć na osobę z niepełnosprawnością całościowo, w kontekście jej rodziny, prawda, ale w kontekście jej całego, później dorosłego życia. Bo kiedy dzieci chodzą do szkoły, no to mamy wszystko jasno określone, prawda? Ale dzieci, mówiąc potocznie, starzeją się. Tak, dorastają. I co dalej? Jaka alternatywa? Czy dom pomocy społecznej, gdzie człowiek ginie w tej masie innych osób i masie problemów, który jest, czy też takie małe środowiska, małe wspólnoty, małe grupy, które się znają, wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa. Wy jesteście no, świadectwem tego, że można, kiedy się zaangażuje, kiedy się oddaje serce i siły i tak dalej, że można zorganizować coś tak no, ludzkiego. Chciałam powiedzieć wspaniałego, to może takie, ale ludzkiego. Po prostu tak powinno być, żeby człowiek żył bezpiecznie, w otoczeniu przyjaznym, prawda?
Bo myśmy doświadczyły, przepraszam, jako mamy, bym powiedziała, starsze troszeczkę rodem, kiedy nie było takich domów, nie było pracy dla naszych dzieci, więc my musiałyśmy dążyć, tak na przykład, powiem na przykładzie mojego syna, żeby skończył szkołę specjalną, żeby dostał pracę, żeby miał zabezpieczenie pieniężne. Natomiast teraz no, powstały
zarządy
socjalne. Jesteśmy bezpieczne.
Dziękuję bardzo.
Mamy zgromadzenie, gdzie zawsze idziemy tam z uśmiechem i radością.
Drodzy państwo, dziękuję państwu za uwagę. Dzisiaj w studiu były osoby z Nidzicy, z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pani Ewa Gałka, szefowa stowarzyszenia w Nidzicy, pan Dariusz, syn pani Ewy, pani Ewa Sieniawska, sekretarz stowarzyszenia z synem Adamem oraz pani Aleksandra Bądzyńska. Dziękuję bardzo państwu, za uwagę, radiosłuchaczom naszym, ojcu Benedyktowi za realizację. Za tydzień zapraszamy na audycję na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi, obłożnie chorymi w domu. Żegna się Barbara Mamot.